Powracamy do naszych rozmów niedokończonych. Gościem naszego spotkania jest ojciec profesor Aleksander Posadzki. Bardzo gorąco dziękuję, ojcze, za pozostanie z nami do tak późnych godzin wieczornych po ciężkiej podróży, jak również już dwóch spotkaniach, zarówno w telewizji Trwam od 18.15 i w Radiu Maria od 21.40. Drodzy Państwo, telefony do naszego studia 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej, 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic naszej ojczyzny, 00 48 56 655 23 33 lub 655 23 66. Odbieramy pierwszy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca prowadzącego, ojca profesora. Serdeczny Bóg zapłać za ten temat. Mam pytanie do
księdza profesora. Kto do nas telefonuje? Halo?
Ojcze, halo?
Kto do nas telefonuje jeszcze?
Przepraszam najmocniej z tej emocji, że się zadzwoniłam. Danuta z Gdańska.
Prosimy.
Ojcze, mam takie pytanie. Jeżeli ja odmawiam egzorcyzm, potężna niebios królowo codziennie, czy mogę go odmawiać i czy mogę odmawiać w intencji moich dzieci również? Bardzo bym prosiła o wyjaśnienie. W zapłać przejdę na odbiór.
Tak, oczywiście może pani odmawiać tę modlitwę. Bo to jest modlitwa przedstawienia Matki Bożej, to jest raz, a po drugie wydaje się, że właśnie trzeba popularyzować ten rodzaj walki duchowej, także właśnie przez modlitwę, która po prostu przedstawienie Matki Bożej czy aniołów jakby przywołuje tę łaskę w kontekście walki duchowej. Warto też czasami odmawiać modlitwę tego rodzaju, czy także do Michała Archanioła. To nie są egzorcyzmy, to są modlitwy o uwolnienie, bo egzorcyzmy to jest właśnie zwracanie się wprost do szatana i wtedy byłoby to jakoś tam niewskazane ze względu na to, że wywołujemy wtedy szatana bezpośrednio na pole walki, a nie zawsze jesteśmy gotowi. Ale tam te modlitwy są wskazane i oczywiście z tą pełną świadomością, pokorą, żeby też nie traktować tych modlitw tak może magicznie, czasami jest taka pokusa jakoś zbyt zewnętrznie, rytualnie tylko. I też odmawiać w sytuacjach realnego zagrożenia, bo tutaj nie tylko chodzi o to, żeby tak sobie odmówić, o powiedzmy, tak ogólnie, tylko są takie różne sytuacje, kiedy jesteśmy atakowani przez zło, przez szatana, kiedy jesteśmy zwodzeni, kiedy nasze emocje przeżywają pomieszanie, zamieszanie przeżywamy wewnętrzne, albo zewnętrznie coś się dzieje, jakaś awantura w domu, nie wiadomo skąd i dlaczego. W takich sytuacjach warto właśnie takie modlitwy stosować. I praktyka pokazuje, że jeżeli one są stosowane właściwie, czyli pokornie, czyli z taką postawą właśnie zawierzenia, to mogą być bardzo skuteczne i rozwiązują wiele, wiele takich niepotrzebnych napięć czy niebezpiecznych konfliktów rodzinnych. Właśnie to też jakby apel do rodzin, żeby częściej stosowały ten oręż duchowy, prawda, bo w rodzinach się zawsze wiele dzieje, prawda, jest właśnie wiele emocji, wiele napięć, żeby też mieć taką świadomość, że właśnie zły duch jakby dąży do skłócenia ludzi. Jednym z jego istotnych określeń jest właśnie diabolos, ten, który oskarża, rozprasza, który dzieli wspólnoty, dzieli przyjaciół. Widzimy, jak to często w rodzinach od słowa do słowa i jakieś awantury, potem wzajemne ranienie się słowami. To jest oczywiście i ludzkie i często da się to wytłumaczyć wieloma mechanizmami psychologicznymi, Ale nie tylko, nie tylko. Miejmy świadomość, że walka duchowa toczy się nieustannie i zwracajmy się do Boga, prosząc Go, błagając właśnie do Matki Bożej także o takie wstawiennictwo. Nie czujmy się tak zbyt pewni siebie właśnie w tych sprawach duchowych, tylko korzystajmy z modlitw, które Kościół nam daje. Także myślę, że to jest bardzo istotne. Podobnie jak modlitwa właśnie skierowana do Michała Archanioła. Nie pro forma wspominamy tylko archaniołów, żeby ich wspominać, ale żeby pod ich opiekę się jakby tutaj zwracać, zwłaszcza że według Biblii właśnie to Michał Anioł przede wszystkim walczy z szatanem i przywoływany wielokrotnie pomaga. To widać czasami w czasie egzorcyzmu, jeżeli się obrazek świętego Michała przystawi. Osoba może być w transie, opętana, nie widzi tego, ale natychmiast reaguje, natychmiast jest tutaj jakby dowód na to, że te osoby, ci pośrednicy są bardzo potrzebni w walce duchowej.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon, bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Bożena z Jaworzna. Ja mam taką sprawę, teraz mam 54 lata, ale kiedy miałam 28 lat, z mężem zatrułam się razem tlenkiem węgla. No i później mąż, oczywiście jemu specjalnie nic się nie działo i do dzisiejszego dnia cieszy się zdrowiem, dziękuję za to Panu Bogu, ale ja bardzo chorowałam poważnie. I tak rozpaczliwie szukałam ratunku i w modlitwie, i w kościele, i u lekarzy. Lekarze nie bardzo sobie radzili z dolegliwościami. Aż tak po nitce do kłębka zaczęłam trafiać do różnych uzdrawiaczy, aż w końcu trafiłam do pana Zbigniewa Nowaka, który po pierwszej wizycie pomógł mi. To wszystko mi przeszło, jak ręką odjął. Myślałam sobie przez cały czas, że nie wiem, może trudno mi powiedzieć, ale myślałam, że to Pan Bóg może przez niego tak zrobił, że odzyskałam zdrowie, spokój i mogłam zacząć spać i ten system nerwowy jakoś wrócił do normy. To zdrowie fizyczne, niby to znaczy te dolegliwości z zatrucia tlenkiem węgla, one jak gdyby ustąpiły, ale zaczął się koszmar niepowodzeń. Mąż tracił pracę, moja mama zachorowała bardzo poważnie, przestała chodzić, także było to bardzo uciążliwe dla niej i dla mnie, dla niej cierpienie, dla mnie też. Córka poważnie się rozchorowała, zresztą choruje do dnia dzisiejszego. Ja, serce, kłopoty ze zdrowiem, operacje ginekologiczne ciężkie, operacje piersi, guzy, jakieś podejrzenia o nowotwory, pasmo kłopotów. Byłam może uwolniona od tych lęków takich, ale też i uzależniona w dalszym ciągu od lekarstw. I tak trafiłam po kolei do wróżki. Przez ludzi, którzy mi mówili, a może idź tam do niej, może ona ci powie, co masz robić i coś może jakoś zaradzi. Szukałam pomocy. Dalej chodziłam do kościoła. Nawet stało się to tak, kiedy ojciec święty Jan Paweł II odszedł i kiedy była msza wspólna o jednej godzinie w całej Polsce, byłam w kościele i tak strasznie przeżywałam. I zresztą do dzisiejszego dnia mi go brakuje. Zaczęłam od tego dnia chodzić codziennie do kościoła, kiedy tylko mogłam. I byłam tak szczęśliwa, ale niezależnie od tego chodziłam do tej wróżki. Broniłam się przed nią. Wiedziałam, że to jest niedobrze. Spowiadałam się z tego. Zaraz na drugi dzień szłam do spowiedzi. Jest u nas taka możliwość w kościele, że codziennie od 17 do 18 zawsze ksiądz jest w konfesjonale. Ale nawet jak broniłam się przed tym, żeby do niej nie iść, to zadzwoniłam. W końcu doszło tak, że zaczęłam się bać śmierci. Spałam w nocy, budziłam się co chwilę i myślałam, że muszę umrzeć, że muszę odejść, jak to będzie. Ten lęk mnie po prostu ogarniał. No i znowu do niej dzwoniłam i to tak szło i szło, aż w końcu, kiedy powiedziałam już dosyć tego, już nie daję rady. Mało tego, należy do grupy modlitewnej i to tak jedno z drugim po prostu nie pasowało. I teraz, kiedy w styczniu zaczęłam odmawiać modlitwy, to jest 15 tajemnic szczęścia, po nowym roku w styczniu, tak już troszkę zaczęłam się kiepsko czuć, a w połowie lutego wróciły wszystkie dolegliwości, które były kiedyś, które mnie tak niby pan Zbigniew Nowak uzdrowił cudownie. I teraz na nowo z tym walczę. Powiem księdzu, że jestem przerażona. Trafiłam przypadkowo przez gazetę do Krakowa, do Franciszkanów, do, może ksiądz wie, profesor, do ojca Józefa Witko. I tam jeszcze od 10 kwietnia tego roku na msze uzdrowieńcze. I doznaję jakiegoś uwolnienia, bo to chyba no, tak się to zaczyna, takie uwolnienie, uzdrowienie duchowe, bym powiedziała. Ale cierpię w dalszym ciągu. Mam totalne szumy w uszach, nie mogę spać, boję się. No, po prostu jestem znękana, zgnębiona, wycieńczona, wyczerpana, bym to tak określiła. I teraz nie wiem, czy to jest nawrót i jest to choroba organiczna. Chodziłam, mój syn jest lekarzem, więc pomagał mi chodzić do różnych specjalistów, którzy mówią, że bo zaczęły się też i problemy z pamięcią jakieś dziwne. Tak mnie się wydawało. Lekarz mówi, ale ja nie widzę tutaj u pani problemów. No, mówi, wie pani, zatrucie no było, ale to się zatrzymało na pewnym etapie i tak sobie po prostu jest i to się nie pogłębia. No. Trudno jest mi powiedzieć. Mam dalsze badania robić i tak różnie myślę. Na tej pierwszej mszy, którą byłam 10 kwietnia w Bronowicach w Krakowie, przed Krakowem to jest, to tam usłyszałam, że jest tutaj kobieta, która chodziła do wróżki. Rzeczywiście wtedy to ja już chodziłam, już nie od nowego roku u niej, czy nawet już wcześniej nie byłam. I która prosiła pana o uwolnienie jej od tego i Pan Jezus ją wysłuchał i jest uwolniona. Ja tak do córki powiedziałam w tym momencie, ojciec chyba o mnie mówi. A córka mówi, wiesz mamo, że jest tyle ludzi w kościele, także wątpię. Przecież nie tylko ty chodzisz do wróżki. A ponieważ siedziałam w pierwszej ławce, tak vis-a-vis ojca Józefa i on tak patrzał na nas i dodaje, a ta dolegliwość, ta choroba, właściwie tak powiedział, ta choroba, która przyszła tak nagle, to jest tego wynikiem. I tak sobie dzisiaj do dzisiejszego dnia myślę, że może to jest to. Nie wiem, czy to jest od złego, czy od dobrego. No modlę się, robię co mogę. Zrobiłam generalną spowiedź. Byłam na Jasnej Górze u ojca Tymoteusza, egzorcysty. Powiedział mi, że nie jestem opętana, ale może zniewolona, może ta dolegliwość jest z tego, no żeby jeździć na tę mszę. Co ojciec, co ksiądz profesor by na to powiedział?
Pani Bożeno, dziękujemy. Prosimy przejść już na odbiór. Z Panem Bogiem i prosimy profesor Aleksander.
No właśnie, i tutaj ta historia życia pokazuje pewne mechanizmy, jak się dokonuje często zniewolenie. Właśnie tutaj przez takich pseudouzdrowicieli jak pan właśnie Nowak, którzy no często tutaj, no właśnie oni jakby funkcjonują w tej ideologii bioenergoterapii, tam jest taka utajona, bardzo idolatryczna wizja świata. Stąd jakby potem te wszystkie skutki duchowe, bo ludzie nie rozumieją niebezpieczeństwa takich kontaktów. I tutaj, no właśnie, pozorne uzdrowienie, które następuje, potem jest gorzej. To, co pani powiedziała, skutki zewnętrzne w postaci wydarzeń. Być może też lub często się zdarza, nie wiem jak w pani przypadku, ale często się zdarza, że jednocześnie skutki duchowe wewnętrzne, czyli pogorszenie stanu duchowego, jakby taki nie był uzdrowieniem w sferze ciała, ale jakby pogorszenie w sferze ducha wewnętrzne plus zewnętrzne wydarzenia, okoliczności tak się układają, że właśnie to, co pani mówi, nieszczęścia, prawda, cierpienia, choroby, no właśnie ten gniew Boży, prawda, bo tak to można gniew Boży albo skutek grzechu, możemy to też tak nazwać, grzechu bałwochwalstwa. I teraz mówi pani, że były jeszcze inne wizyty, czy tam potem się pojawia ta wróżka. troszeczkę dodany grzech do grzechu. I teraz to trzeba by zrobić. Wydaje mi się, że tutaj jest sprawa też dobrego rachunku sumienia. Nie wiem, czy ta spowiedź, o której pani mówi z całego życia, czy ona była dobrze przeprowadzona. Tak? Załóżmy, że była, ale to też może trzeba by sprawdzić, czy to wszystko zostało dobrze nazwane po imieniu, wszystko zostało jakby wydobyte. Potem druga sprawa. Jeżeli była ta spowiedź, to wtedy no, być może właśnie zostały te skutki w postaci zniewolenia i potrzebna jest modlitwa o uwolnienie, też bardzo konkretna, to znaczy, bo wiadomo, że te modlitwy zbiorowe, tam jak przyjdzie jakieś uzdrowiciel, czy czasami no właśnie jak są w kościele, to tam może być uwolnienie, czy może być uzdrowienie, ale raczej trzeba by wtedy, raczej trzeba indywidualnie kontynuować taką pracę, no po prostu przez modlitwę, pokutę, właśnie w tej relacji osobistej właśnie z księdzem egzorcystą. Pojawiają się tutaj na pani przykładzie przede wszystkim takie prawidłowości, że te uzdrowienia są pozorne. Dobrze, być może dobrze, że wrócił stan sprzed tamtego uzdrowienia pierwszego, gdzie tutaj właśnie z tym panem Nowakiem. Że to jest jakiś taki znak, że no ma być na nowo coś uzdrowione, ma być na nowo jakaś otwarta nowa droga, już jakby we właściwy sposób. I no tak, ale zawsze są te zasady takie, że powiedzmy Pan Bóg ma ostatnie słowo i trzeba dużo cierpliwości. Ta droga była dosyć skomplikowana, dosyć długa tego błądzenia, czy tego rozdwojenia serca. Tutaj też przy okazji widzimy, że czym jest wróżbiarstwo, że ono, to co powiedziałem wcześniej, ono wygląda bardzo niepozornie. To jest tak zwany soft okultyzm. Nikomu nie szkodzi. To przecież wróżbiarstwo jest zarejestrowanym zawodem jako doradztwo życiowe w Księdze Pracy. Zależka Millera to zostało ustanowione. A pan Nowak jest z kolei, o ile wiem, biegłym sądowym, gdy chodzi o bionegoterapię w sądzie, w jakimś tam oddziale sądu warszawskiego i tak dalej. Więc widzimy, jak się krzyżują te wszystkie ludzkie sprawy z tą teologiczną interpretacją bardzo często i to też jakby wiele osób przez to jest zwiedzionych. I tutaj takie są zasady, że jeżeli rzeczywiście cały czas ma pani problemy, cały czas są te cierpienia, choroby, nieszczęścia, to jednak podstawą jest dobra spowiedź, czy właśnie ten pierwszy etap, spowiedź i pokuta, można by tak to ująć, i drugi etap, dobrze indywidualnie prowadzona modlitwa o uwolnienie, która też może trwać długo. W sensie, że tu się nie można zniechęcać. Czasami się egzorcysta może zniechęcić, powiedzieć, a to mnie przekracza, albo nie rozumiem tego, też są takie pokusy. Więc tutaj, ponieważ tym jest bardzo za skomplikowany przypadek, długa przestrzeń czasowa, wiele rzeczy jakby nagromadzonych, więc właśnie bardzo ważne jest też to oczyszczenie jako pierwszy etap i modlitwa o uwolnienie, czy także uzdrowienie też to też może być praktykowane, zwłaszcza przez księży egzorcystów, którzy są charyzmatykami, bo oni wtedy odważniej to jakby wszystko czynią jeszcze, także czasami włączają też modlitwę o uzdrowienie. I w tym momencie no, dużo cierpliwości, prawda, dużo wiary, dużo nadziei, bo jest taka tendencja, ja to przed tym przestrzegam. Bardzo przestrzegam przed zniecierpliwianiem się, ponieważ to są Boże tajemnice. Łatwo jest wejść w te rzeczy, trudno jest wyjść. Można wejść w jednej chwili w coś, prawda? Ale bardzo trudno się wychodzi. I tutaj już wtedy to podlega jakby no, Bożej tajemnicy. My nie rozumiemy, dlaczego nie możemy tego tak od razu jakby przezwyciężyć. Dużo cierpliwości. Takie wizyty rzeczywiście też na pewnych zjazdach, jak przyjeżdżają charyzmatycy, czasami tacy też jest to wartościowe, bo coś się może, Pan Bóg może rzeczywiście coś zrobić. Może, oczywiście zawsze wizyta charyzmatyka jest poprzedzona jakimiś rekolekcjami, czy jakimś rachunkiem sumienia i to też jest potrzebne. Ale tutaj raczej kładłem nacisk na pracę indywidualną, i na dużo cierpliwości, bo wtedy no, jest to jakoś no, pewniejsza droga do osiągnięcia wyzwolenia czy uzdrowienia.
Dziękujemy bardzo, ojciec profesor Aleksander Posadzki. Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witamy?
Małgorzata z Piły.
Proszę bardzo, pani Małgorzato.
Ja od 91 roku leczę się na schizofrenię. Niedawno stwierdzono u mnie nerwicę natręstw. Chciałabym o potwierdzenie, czy to jest faktycznie choroba, czy mogę się uspokoić, bo ja od jakiegoś czasu po prostu mam problemy takie duchowe, bardzo często. To znaczy mam problemy z wyrażeniem, że w myśli, że to znaczy tak, mam problemy z wyrażeniem w myśli, Duch Święty, muszę mówić Duchu Przenajświętszy, bo inaczej nie potrafię tego wypowiedzieć. Także wzywanie imienia Boga czy Pana Jezusa, po prostu mam ogromne problemy z tym. Przyjmuję leki, ale niewiele to zmienia. Biegam do spowiedzi. Bywa tak, że z kościoła do kościoła przechodzę i idę do spowiedzi i proszę Boga o wybaczenie, bo niestety nie jestem w stanie zapanować nad tą sytuacją. Bardzo mnie to męczy, bardzo mnie to boli. I po prostu lekarz mówi, że to jest nerwica natręstw, ale ja w to nie mogę uwierzyć, dlatego że ja tego nie chcę, ja się z tym mocuję, i muszę, przede wszystkim muszę tutaj wrócić do tego, że kiedyś jako młoda żona z mężem prowadziłam biorytmy. To były takie, był horoskop obliczany na podstawie dat urodzenia. Ja byłam przeciwna temu, ale mimo to, żeśmy prowadzili ten zakład. Byłam szczęśliwa, kiedy to upadło. Nawet doprowadziłam do tego, żeby to upadło. Ale mimo to tam te profity, które z tego były, niestety były bardzo przeze mnie lubiane. Ponadto próbowałam z synem iść do hipnotyzera, bo mój syn jest bardzo chory już od dzieciństwa, mimo że ma 21 lat, to jest, mam bardzo duże problemy z nim. W ogóle u mnie w domu nikt nie jest chory, nawet od jakiegoś... wszyscy są chorzy, przepraszam. Nawet od jakiegoś czasu mój mąż ma padaczkę. Ponadto mój mąż stosował mudrę i wpływanie na cudze myśli, a po prostu bardzo się boję, że to miało wpływ na mnie, na moją chorobę. Bardzo, bardzo się męczę po prostu w sprawach duchowych, przede wszystkim głównie w sprawach duchowych. Nie potrafię dojść do Pana Boga po prostu w spokoju. Jakoś tak nie mam pokoju, nie mam żadnego takiego ciszy. Czuję się bardzo zmęczona tą sytuacją, jaka jest. I co jeszcze bym chciała tutaj powiedzieć? Przede wszystkim nie mogę komunii świętej przyjąć. Przyjmuję, ale się duszę tą komunią. Wiem, że w schorzeniach psychicznych jest coś takiego, że są problemy z połykaniem. No ale wydaje mi się, że komunia święta jest czymś tak świętym i tak czymś wspaniałym i wielkim, że nie powinna mieć z tym problemu, a mimo to mi się zdarza. I wtedy najchętniej bym się upiła i spała cały dzień. Po prostu nie jestem w stanie zapanować nad tą sytuacją. Miałam modlitwę o uzdrowienie. Odnowa w Duchu Świętym się modliła nade mną. Troszeczkę mi pomogła, dlatego że kiedyś zupełnie nie mogłam się modlić. Absolutnie nie. Tylko same bluźnierstwa mi wychodziły. W tej chwili jest tak, że mogę odmawiać różaniec. Rozważać tajemnicę różańca i się modlić do Pana Boga i Matki Najświętszej, ale mimo wszystko tego spokoju nie uzyskuje, może jedynie na tej modlitwie, ale potem po prostu wszystko wraca. Najczęściej, jeżeli na modlitwie coś mi przykrego przyjdzie na myśl, to wówczas też najchętniej po prostu bym uciekła, bym, nie wiem, miała myśli samobójcze wtedy i w ogóle, no tragedia. Ja mam po prostu tak silne przeżycia i tak wielkie, ogromne cierpienia związane ze swoją chorobą i ze swoją rodziną, bo mąż prawdopodobnie ode mnie odejdzie. Także nie wiem, nie jestem w stanie nawet tego opowiedzieć. Chciałabym po prostu odpowiedź, czy ja powinnam się udać do egzorcysty, bo ja już kiedyś pytałam się księża o to, ale niektórzy księża wypowiadali się, że powinnam, inni, że nie, że byłam w neokatechumenacie, ale uciekłam stamtąd ze względu na to, że czułam się tak strasznie zła, że po prostu inni bracia też mnie za złą uważali i po prostu uciekłam, a ponadto miałam problemy z łykaniem tego chleba, który się przyjmuje w neokatechumenacie.
Pani Małgorzato, dziękujemy za telefon, prosimy przejść na odbiór i poprosimy o odpowiedź ojca profesora Aleksandra Posadzkiego.
No tutaj jest przykład, pani Małgorzato, w pani przypadku do takiej złożoności, to znaczy oczywiście nie mogę pani powiedzieć, że pani nie jest, że pani nie ma dolegliwości psychicznych, bo za mało mam tutaj danych, musiałbym jakoś to też wysłuchać i też jakby może się z kimś skonsultować. Natomiast powiem tak, jak to jest teoretycznie czy hipotetycznie możliwe w pani przypadku. Z tego, co pani mówi, to jest taka sytuacja jakby niejasna, prawda? Może z pogranicza, może po prostu niejasna. Rzeczywiście jedni mówią tak, drudzy inaczej. Tutaj są pewne elementy awersji wobec sakrum. Oczywiście one też jakoś tam w innej formie występują też w chorobach psychicznych. Tutaj troszeczkę mi nie pasuje to, że ma pani i schizofrenię, która jest psychozą, i nerwicę, która jest zupełnie jest na innym poziomie. To też by świadczyło o tym, że nie ma jakiejś takiej jednoznacznej diagnozy. Z tego, co tutaj też pani mówi bardzo tutaj przytomnie, to wszystko jest takie logiczne i tak dalej. Ale mówię, to jest za mało danych, żebym ja tutaj mógł powiedzieć, że pani nie ma jakiejś dolegliwości psychicznej, bo to jest osobny problem jakby do zbadania. Natomiast z tego, co słyszę, to jest problem z pogranicza, czy złożony, znaczy, można tak powiedzieć, złożony. W takich przypadkach, kiedy nie ma takiej pewności, diagnoza się chwieje, psychiatrzy się wahają, księża się wahają, warto przeprowadzić na próbę modlitwę też o uwolnienie, czy egzorcyzm. Warto przeprowadzić. Wprawdzie psychiatrzy są bardzo ostrożni i mówią, że w przypadku psychozy nie należy egzorcyzmować pacjenta, bo tam mogą być jeszcze jakieś tam, no on może to źle odebrać, to mu nie tylko, że nie pomoże, ale może mu zaszkodzić, jakiś taki zły obraz siebie jeszcze po raz kolejny wzmocnić, ale to są ich obawy i często te obawy, uważam, też są przerysowane, bo to jest tylko modlitwa. Egzorcyzm nie należy egzorcyzmu się bać, demonizować, czy nawet takie modlitwy, zwłaszcza uwolnienie. To jest tylko, przede wszystkim i tylko modlitwa. Dlatego warto na próbę takie modlitwo uwolnienie przeprowadzić spokojnie, oczywiście w pewnym przygotowaniu, bo jeżeli byłoby tam coś demonicznego, co właśnie tak czasami się ukrywa i miesza szyki i może się i za chorobą ukrywać i nawet pomimo choroby działać, bo też, jak powiedziałem wcześniej, nie jest wykluczone, że może być jedno i drugie, to wówczas tak zwany egzorcyzm próbny, który dzisiaj coraz częściej jest stosowany przez egzorcystów, może tutaj nam dać jakieś światło, prawda? Jeżeli by w czasie egzorcyzmu właśnie nasiliły się jakieś demoniczne objawy i to egzorcysta, czy też osoby, które mu towarzyszą, już się na tym znające mogą właśnie wtedy odkryć, to wtedy jest ta większa jasność. I wtedy również, jeżeli byłby taki element demoniczny, on, jeżeli by został uwolniony, to nawet jeśli jest choroba, prawda, typu nerwicy natręt, czy typu nawet jakiejś psychozy, to ona może być leczona już zupełnie inaczej, z pewną jasnością rysunku obrazu I to jest jakby z każdej strony korzystne. Dlatego mówię, tutaj nie trzeba się bać tej współpracy, tej weryfikacji, bo tutaj ja u niektórych psychiatrów w Polsce spotkałem taki zwykły, taki naturalistyczny i może trochę psychologiczny lęk. Nie wiem, tu mam tutaj na ten temat wiele przemyśleń, dlaczego tak jest, ale jakby nie było, chodzi o to, że on jest niepotrzebny. On jest niepotrzebny i często płynie z takiej utajonej też niewiary, no niewiary w moc Boga, niewiary w istnienie szatana. To już są takie wtedy światopoglądowe kwestie, które psychiatra jakby sobie już prywatnie zakłada, ale a nie powinien. Powinien się jakoś tak wstrzymać czy otworzyć na taką możliwość. I w tym momencie to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście no wiele osób cierpi naprawdę z racji dręczenia przez demony, z racji dręczenia przez duchy. I tu nie trzeba się do pani Prądnickiej tutaj, która to źle ujmuje, która też mówi, że duchy mogą wywołać choroby psychiczne, tylko ona jako spirytystka, prawda, to deformuje. My również w naszej nauce chrześcijańskiej mamy taką możliwość. Duchy mogą dręczyć, mogą wywołać choroby i też jeszcze jedna sprawa tutaj w pani przypadku. Też jeżeli to jest właśnie taki skomplikowany przypadek, to do takiej modlitwy o uwolnienie też się trzeba przygotować przez rachunek sumienia. Pani wspomniała też o tych bioprądach czy biorytmach, o tych biorytmach. To jest też jakaś ideologia, prawda, i okultystyczna, i tam były pewne postawy, pani o tym wspomniała, czy w ogóle inne grzechy. Warto też się z grzechem własnym konfrontować, prawda, bo wiadomo, że choroba jest, może usprawiedliwiać, osłabiać jakby odpowiedzialność, ale nie do końca, nigdy do końca. Też jakby kolejnym przesądem jest to, że choroba eliminuje, prawda, problem zła w człowieku. Może być jedno i drugie, zawsze jedno i drugie pozostaje. Nawet znam takich mądrych psychiatrów właśnie z takim zacięciem filozoficznym, teologicznym, to oni mówią, że w ogóle sama choroba jest tajemnicą. Sama choroba gdzieś wyrasta z jakiejś bardzo tajemniczej przestrzeni, z jakiejś otchłani nawet, czasami otchłani zła. Oni to czują, oni to swoim doświadczeniem odkrywają, więc tutaj to poszukiwanie jest potrzebne, prawda? I natomiast dlaczego mówię o tym złu? Bo w przypadku właśnie działania demona tam jest to zło i trzeba wtedy się inaczej zachować. Trzeba po prostu się przyznać do winy, trzeba się dobrze wyspowiadać, trzeba się przed Bogiem jakby skruszyć, prawda? I wtedy dopiero przyjdzie to wyzwolenie. A w przypadku osób właśnie chorych psychicznie, czy tym, którym się często wmawia, że są chore psychicznie, bo to też jest osobny problem, czasami one, im jest trudno to jakby tą stronę przyznania się do winy czy do zła jakby przeprowadzić, co jest zawsze warunkiem wyzwolenia.
Dziękujemy bardzo. Kolejny telefon. Halo, Radio Maria.
Halo.
Bardzo proszę.
Ja do audycji.
Jesteśmy już na antenie, proszę wyłączyć radioodbiornik. Albo przynajmniej bardzo...
Halo?
Halo? Proszę bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Proszę Ojca, ja mam pytanie.
Z kim mamy przyjemność?
Maria z Płockiego. Mam pytanie takie, czy jeżeli w rodzinie babcia czy prababcia wróżyła, czy to ma wpływ na kształtowanie potem wnuków, prawnuków dalszej rodziny. Druga sprawa to uciekło mi w tej chwili, ale jeszcze była trzecia sprawa. Właśnie spotkałam się, że gdy byłam u lekarza, doktora nauk, i przeprowadzał mi badanie i używał wahadełka. Przypomniała mi się kolejna sprawa właśnie. Czy kiedy dawno, dawno, kiedy byłam małym dzieckiem, to spotkałam się z czymś takim jak odczynianie uroku. Czy to wszystko ma wpływ na kształtowanie życia duchowego? Takie były moje pytania.
Dziękujemy Pani Mario. Dziękuję. Prosimy przejść na odbiór.
Dziękuję.
Tak, to wszystko jest życie duchowe. Właśnie tutaj raz na zawsze trzeba się jakoś, że tak powiem, na to otworzyć, na tą nawet definicję poważną. To wszystko dotyczy życia duchowego. To nie są banały, to nie są jakieś rzeczy marginalne, nieważne, tylko to są bardzo ważne w świetle nauki Kościoła, Biblii, przede wszystkim fundamentalne sprawy. Pierwsza sprawa, wróżenie babci. W takim przypadku jest możliwość tak zwanego obciążenia okultystycznego pokoleniowego, które promieniuje także na rodzinę. To znaczy nie to, że rodzina jest jakby już też będzie z góry zniewolona, czy zło będzie tam w jakiś sposób automatycznie się szerzyć. Nie. Mówimy o obciążeniu pewnej skłonności. Pewnych trudnościach w życiu duchowym, czy w ogóle w życiu, które się mogą pojawić. I wtedy trzeba mieć to na uwadze. Wtedy trzeba być bardziej czujnym, gdy chodzi o generalnie życie duchowe, czy w ogóle stosunek do Boga, że ja mogę mieć trudności, jako potomek właśnie takiej osoby uprawiającej okultyzm, mogę mieć poważne trudności, na przykład jeżeli chcę pójść za Chrystusem, jeżeli ktoś ma powołanie z takiej rodziny, może mieć ogromne trudności, 1000 razy większe, jeśli tak można powiedzieć, od zwykłej sytuacji, klasycznej sytuacji, takiej rodziny zdrowej, ale to nic, to są tylko przeszkody. Jakby tutaj właśnie tym bardziej jest apel do tego, żeby się nie poddawać i też modlić się o własną rodzinę, modlić się za własne drzewo rodzinne, drzewo pokoleniowe, czasami też poprzez mszę świętą, czy poprzez jakieś modlitwy stawienie, czy polecić komuś, prosić wspólnotę, prawda, taką czy inną, o taką modlitwę stawieniczą dotyczącą rodziny, pokolenia, rodu. Teraz właśnie taką imitacją, taką okultystyczną imitacją tej prawdy, że rodziny czy przodkowie mają na nas wpływ, podkreślam, wpływ nie absolutny, tylko na zasadzie pewnego obciążenia, bo to my potem zawsze się możemy wyłamać w wolności, jest właśnie, są tak zwane terapie czy pseudoterapie Berta Hellingera. Ja w mojej książce Psychologia in New Age, tam jest rozdział poświęcony jakby zdemaskowaniu tej pseudopsychologii byłego księdza, apostaty, który w tym momencie szerzy doktryny, jednocześnie antychrześcijańskie całkowicie doktryny i też jakby otwierał drzwi na spirytyzm, bo tam nie ma modlitwy, tylko tam jest nawiązywanie pewnego kontaktu z przodkami, którzy mogą przychodzić realnie, czy mogą także duchy przychodzić, to jest rodzaj spirytyzmu. A więc i tutaj to jest bardzo popularne. Ludzie w to wchodzą, otrzymują jakieś sygnały, jakieś znaki. Oczywiście to jest wszystko w kontekście mediumizmu, paranormalnych doświadczeń i gubią się w tym wszystkim. Potem mamy oczywiście po Hellingerze mnóstwo już zniewoleń, mnóstwo obciążeń, tak jak po seansach spirytystycznych. Także przestrzegam przed tą manią, przed tą po prostu modą, naprawdę modą jakąś niebezpieczną, która się tutaj bezmyślnością także, bo tutaj trzeba wiedzieć, trzeba troszeczkę się znać na filozofii, na teologii, żeby wiedzieć, co ten człowiek w ogóle głosi. Ludzie dzisiaj odeszli od studiów filozoficznych i teologicznych, od takich podstaw intelektualnych w ocenie pewnych praktyk terapeutycznych i dlatego w to wchodzą, ale to jest dygresja. Natomiast wracam do tego momentu, że to jest bardzo niebezpieczne, że obciążenie okultystyczne istnieje i trzeba wtedy przez modlitwę także jakby to zdejmować, a samemu bardzo się starać. Druga sprawa tego lekarza, prawda? Tego lekarza. Lekarz nie ma prawa stosować wahadełka. To jest jego irracjonalne, czy jakieś już okultystyczne działanie. Wahadlarstwo, różkarstwo jest działaniem ezoterycznym, okultystycznym. Jest pierwszym stopniem wtajemniczenia okultystycznego. Dojrzały ezoteryk czy okultysta nie stosuje wahadełka czy różki, bo już nie potrzebuje, ma to wszystko w głowie, jest jasnowidzem, ma obrazy, nie potrzebuje takiej pomocy. A więc ten człowiek się posługiwał jakby tutaj metodą okultystyczną, bardzo niebezpieczną i to też oczywiście może mieć tutaj wpływ. Jakie było trzecie pytanie? Proszę mi jeszcze przypomnieć. Może ojciec pamięta?
Z tego, co ja skojarzyłem, to tylko z tą rodziną, z babcią związane.
Ale... Tam jeszcze było jedna kwestia. No może jeszcze mi się przypomni, tak? Może jeszcze odpowiem w następnym pytaniu.
W tym czasie odbierzemy kolejny telefon. Proszę bardzo, Radio Maryja. Halo?
Dobry wieczór, szczęść Boże. Szczęść Boże. Mówię Robert z Poznania. Ja mam takie pytanie. Chodzi mi o to, dlaczego rozgranicza się chorobę psychiczną od leczenia za pomocą egzorcystów, czyli od zniewolenia. Ja uważam, że jeśli po prostu ktoś w piątym pokoleniu do tyłu lub babcia uprawiała te egzorcyzmy lub chodziła lub sama uprawiała je, to efektem tego dzieci mogą być chore i wtedy leczenie chorego psychicznie samymi lekami nic nie pomoże i wtedy jednak powinniśmy prosić również Pana Boga o pomoc i egzorcystów, ja uważam. To jest trudno odgraniczyć często chorobę psychiczną, być może od zniewolenia takiego bezpośredniego jak rodzice, czy sama córka, czy same dziecko jakieś. To może ktoś w piątym pokoleniu do tyłu wtedy działał niezgodnie z wiarą. Po drugie, branie leków i chodzenie do lekarzy to jest takie ufanie lekom, a nie Panu Bogu. I ja uważam, jak samo coś przyszło, to powinno również samo odejść bez mocy leków, tylko za pomocą zaufania Panu Bogu. Odpowiedź, tak?
To znaczy tak, no tutaj musimy być ostrożni, dlatego że słuszna jest Pana uwaga, ja też na to tutaj kładłem nacisk, że coś trzeba na pewno zdefiniować, że powiedzmy rozłączyć, to nie znaczy rozdzielić, my rozłączamy, czy jakoś tak oddzielamy definicyjnie pewne rzeczy dla jasności i to mamy prawo do tego, dlatego że jednak ciało też kieruje się pewną autonomią. Psychika też ma pewną sferę autonomii. Więc nawet jeśli ten związek jest z duchem, prawda, bo tutaj o tym mówimy, i słuszną tutaj Pana uwagą jest to, że ten duch jest związany z psychiką i z ciałem, tak jak jest to ta całościowa wizja człowieka, o czym się dzisiaj zapomina. Nie jest to, uwaga, wizja psychosomatyczna, bo psychosomatyczna to jest takie wizja, to jest taka psychologizująca, gdzie ta psyche to już nie jest duch, tylko to jest część ciała, taka bardziej wysublimowana. W tradycji chrześcijańskiej rzeczywiście jest pewna dwoistość antropologiczna i ciało i duch ma pewną autonomię, i ciało ma pewną autonomię, one są tam związane, ale też nie jest to ani monizm, ani dualizm, prawda, tak już mówiąc filozoficznie. I to, oczywiście ta antropologia jest bardzo ważna tutaj, trzeba patrzeć całościowo, uwaga, nie holistycznie, tylko całościowo. Przestrzegam przed słowem holizm, które jest obciążone pewną tradycją jakby też pewnego błędu monizmu, czy błędu naturalizmu, to holizm, zwłaszcza, że potem także tutaj wchodzą też tradycje ezoteryczne w to pojęcie. Czasem holizm jest synonimem po prostu ezoteryzmu. Holizm, człowiek jest tą całościową, ale nie holistyczną, ponieważ w holizmie zamazane są te poziomy, prawda? Poziomy między duchem a ciałem. Duch jest pewną formą ciała, czy formą, jest na przykład energią jako formą materii. Natomiast w antropologii chrześcijańskiej jest dusza, w takim modelu greckim, scholastycznym, łacińskim, jest dusza i ciało. Dusza jest złączona z ciałem, ale jest też jakby niezależna od niego, prawda? Warto oczywiście podkreślać prymat ciała, prymat duszy nad ciałem, różnica między duszą a ciałem. Nie mówić, że przez leczenie ciała będzie zdrowy duch, czy w zdrowym ciele zdrowy duch, tylko na przykład mówić częściej, że w zdrowej duszy będzie zdrowe ciało. A co to znaczy leczyć duszę? Leczyć duszę to znaczy nawracać się, zwracać się do Boga, uświęcać się, oczyszczać się z grzechu. Wtedy także ciało się leczy. Prawda? Czyli to są ważne uwagi. Natomiast jeszcze tak, odpowiadając na Pana pytanie, czy na Pana problem, Pan troszeczkę jakby skrócił tą drogę, że Pan ma rację, że jest pewna całościowość, którą nie należy mieć z holizmem, ale też jest pewna autonomia tych sfer, a więc jeżeli czasami trzeba rzeczywiście przyjmować leki, zażyć biochemiczne środki, prawda, które czy poda się operacji, dlatego że ciało ma pewną autonomię i Pan Bóg nie musi tutaj w każdej sytuacji ponadto jakby reagować w sposób cudowny. Nie możemy Pana Boga wystawiać na próbę, żądając cudu. tylko musimy się posługiwać środkami także naturalnymi, prawda, zwłaszcza jeśli to jest jakoś wymierne, wymiernie naukowe, czego na przykład nie można powiedzieć o homeopatii, bo tutaj właśnie niby się przyjmuje tabletki, kuleczki. Są pewne teorie w homeopatii, że to jest działanie na poziomie energetycznym, kwantowym, prawda? Ale to są tylko teorie. Bardziej też, czy również można przyjąć taką hipotezę, że homeopatia jest formą właśnie inicjacji ezoterycznej, że przyjęcie tego leku jest formą właśnie takiego otwarcia i to jakby działa bardziej niż te wszystkie zasady.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Dziękuję, Bufaron. Jest Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Ania ze środkowej Polski. Ja mam do księdza profesora taką prośbę też o rozwianie pewnych wątpliwości, ponieważ w mojej rodzinie jest ktoś bardzo bliski, jest w takiej dość trudnej dla nas sytuacji, bo nie wiem też, w jaki sposób jemu przyjść z pomocą. Też sam w pewien sposób szuka tej pomocy. A sprawa ma się w taki sposób, że miał kiedyś kontakt z narkotykami, różnymi jakimi sprawami. W każdym razie po jakimś czasie się pojawiły pewne dolegliwości psychiczne. Z tym, że lekarze, psychiatrzy nie są w stanie jakby jednoznacznie zdiagnozować i mają problemy też z określeniem leków. W każdym razie próbowaliśmy też innych sposobów i też tak z obserwacji naszych to takie dziwne właśnie rzeczy wychodzą, bo no właśnie raz, że ta niejednoznaczna diagnostyka taka właśnie z wątpliwościami różnymi, z drugiej strony na przykład wiedząc, że właśnie modlitwa, że spowiedź, że komunia święta są często wielkim wsparciem, namawialiśmy do skorzystania z tego i pomimo też takiej wielkiej potrzeby ze strony tej osoby nie jest w stanie właśnie się zmobilizować do tego, żeby skorzystać właśnie ze spowiedzi, nie jest w stanie przeprowadzić rachunku sumienia, skorzystać z komunii świętej. Na przykład nie ma awersji do świętych symboli, do noszenia medalika czy różańca, ale zdarzają się na przykład takie historie, że w trakcie, kiedy my modlimy się i gdzieś tam nawet dalej na tą osobę, to jest właśnie taki atak z jego strony. Dlaczego to robisz? Ktoś tam przecież nie wie, że w tym momencie ktoś w myślach przeprowadza taką modlitwę. Więc to jest takie zastanawiające różne objawy. I tutaj moje pytanie, czy w tej sytuacji skorzystać właśnie z egzorcyzmu, czy właśnie wystarczą nasze modlitwy stawiennicze o uwolnienie? Jakby ksiądz był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, to bardzo proszę i dziękuję. Szczęść Boże.
Musimy mieć jasny obraz teologiczny takiej sytuacji właśnie, którą pani tutaj opisała. Egzorcyzmu nigdy nie czyni się wbrew woli człowieka, a zwłaszcza bez wejścia w proces nawrócenia. A więc te wszystkie egzorcyzmy na odległość, czy tam, zwłaszcza ja mówię o magicznych, spirytystycznych pseudoegzorcyzmach, to jest wielkie kłamstwo. Czasami egzorcyści katolicy, chrześcijańscy modlą się na odległość, ale już w jakiejś fazie egzorcyzmu czy cyklu egzorcyzmów, ale ta osoba jest w procesie nawrócenia. Ja to właśnie tak precyzyjnie to nazywam w tym momencie. Czyli ten chłopak, czy ten człowiek, o którym pani mówi, powinien, żeby móc skorzystać z egzorcyzmu, żeby to było w ogóle skuteczne, sensowne, musi wcześniej dokonać tego, czego akurat jeszcze nie dokonał, z tego, co pani mówiła, więc pójść do spowiedzi, przygotować się oczywiście do tej spowiedzi przez rachunek sumienia z całego życia, z dłuższego okresu życia, odpowiednio nazwać po imieniu pewne grzechy. I wtedy dopiero po takiej spowiedzi ta modlitwa o uwolnienie czy egzorcyzm byłby możliwy. Jeżeli tam są takie, pani mówi, że nie ma awersji wobec sakrum, ale czasami to nie do końca widać, czasami to się ujawnia dopiero czasami właśnie w czasie egzorcyzmu, taka awersja, czy to zniewolenie. Czy na przykład mówi pani, że on coś wyczuwa, prawda, że jakby wyczuwa modlitwę, no właśnie, być może to jest ten opór, być może to coś, co go zniewala, też protestuje czy reaguje na te modlitwy. To byłby może jakiś sygnał tego, że on potrzebuje jednak tej modlitwy uwolnienia, ale z kolei ona, nie, powtórzę raz jeszcze, nie miałaby sensu przygotowania duchowego. Czyli teraz trzeba by go skłonić do tego, żeby on podjął tą drogę duchową, a skłonić go można jak? Przez perswazję umiejętną oczywiście i no, jakiś rodzaj też no, wpływania na niego przez świadectwo, przez to mam na myśli perswazję. I oczywiście modlitwę, to co akurat czynicie, to zawsze jest dobre, czyli to będzie go jakby, to go skłoni do decyzji, czyli jakby trzeba być cierpliwym, że ta modlitwa wstawiennicza, nazwijmy ją tak, ona jeszcze może nie być skuteczna ostatecznie, ale ona go może skłonić, może mu wyjednać łaski, że on w którymś momencie się przełamie w tej sferze wolności i jednak podejmie decyzję wejścia w proces nawrócenia. Jak wejdzie w ten proces nawrócenia, dokona spowiedzi, wtedy dopiero modlitwa o uwolnienie, która być może dopełni reszty. Prawda? W takiej kolejności to powinno być.
1:02. Przypomnę Państwu, że naszym gościem jest ojciec profesor Aleksander Posacki, jezuita. Mówimy o kulcie szatana oraz jego mocy. Za chwileczkę powrócimy do naszych rozmów niedokończonych.
Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia powszedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Któż jak Bóg, niech wierzchnie wróg, Michał Archanioł prowadzi bój, podnosi miecz, wypędza precz Królestwa niebios szatanu krój. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Któż jak Bóg, nie znamy trwóg, Michał Archanioł podnosi broń, Słoneczny krzyż podnosi wzwyż, Lucyfer szczęka pada na skroń. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Książę niebieski, święty Michale, Ty sprawy ludzkie kładziesz na szale w dzień sądu Boga na Trybunale. Bądź mi patronem, święty Michale. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga. Niech poziemskiego żywota zgonię, w niej idę za Tobą, święty patronie, tam gdzie jest życie, przy tym śpiewaniu. Chwała, cześć Bogu, zastępów Panu. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga. Prowadź nas do Boga.
Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga,
prowadź nas do Boga. Święty Michale, Archaniele, Duchu wojsk niebieskich, broń nas od złego dnia poprzedniego, prowadź nas do Boga, prowadź nas do Boga.
Radio Maria, bardzo proszę.
Halo?
Bardzo proszę.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam księdza, profesora. Ja mam takie pytanie.
Kto do nas telefonuje?
Halo?
Kto do nas telefonuje?
Stanisława.
Prosimy, pani Stanisława.
Ja mam takie pytanie. Mam kuzynkę chorą, która jest chora na nowotwór i ma bardzo złośliwy nowotwór. I ona mi mówiła, że pojechali do ktoś, to się nazywa obory, tam jest jakiś zakon, ja nie wiem jaki ten zakon. I po mszy świętej błogosławił ksiądz, błogosławić z Najświętszym Sakramentem. Jak ona już doszedł do niej z tym Najświętszym Sakramentem, to ona się przewróciła, upadła. Mówi, nie wiedziała, co się z nią stało. I później po niej kilka osób też tak upadło. Niech mi ksiądz wytłumaczy, co to może być. Ja bym ją po prostu jeszcze namówiła na to, żebyśmy jeszcze tam pojechały. No bo to jest bardzo poważnie chora. Taki bardzo ostry ma ten nowotwór, ma piersi odjętą i bardzo się tym przejmuje.
Panie Stanisławo, prosimy włączyć radioodbiornik i już w radioodbiorniku posłuchać odpowiedzi. Dziękujemy za telefon, z Panem Bogiem.
To znaczy, przyczyny upadku w konfrontacji jakby z Najświętszym Sakramentem mogą być różne, bo może to być tak zwany spoczynek w Duchu Świętym albo upadek w Duchu Świętym, ale to się zdarza bardziej u osób już jakby wtajemniczonych w logikę takiego charyzmatycznego przeżywania duchowości. I to być może te osoby, które padły później, to być może były właśnie takimi osobami. Natomiast nie wiem, jak jest w przypadku właśnie tej osoby, o którą pani pyta, ale jest też taka druga możliwość, którą warto wziąć pod uwagę, że z tego, co pani mówi, zrozumiałem, że została jakby zaskoczona tym, prawda, że to się jej nie zdarzało, czyli jakby nie praktykowała tych upadków, czyli to mógł być jakiś inny rodzaj działania, czasami właśnie związany ze zniewoleniem, właśnie paradoksalnie, że takiej konfrontacji sakrum i antysakrum, prawda? Czyli w coś może być w niej na przykład jakiś problem duchowy, czy nawet problem demoniczny i w takiej bliskości Najświętszego Sakramentu właśnie następuje taka reakcja jak omdlenie. Czasami są jeszcze inne reakcje, może być reakcja no właśnie ujawnienia się na przykład, jeżeli to jest poważniejszy stan na przykład opętania, czy takiego czegoś blisko opętania, to wtedy osoba może zareagować agresją, może zareagować krzykiem, również niekontrolowane, również może ją to zaskoczyć. Ale też może być właśnie taki rodzaj omdlenia, czy rodzaj utraty przytomności, więc warto, żeby ona się nad tym zastanowiła, co to znaczy, tym bardziej, że jest chora. Choroba jest chorobą, oczywiście choroby mają różne przyczyny, również rak i tak dalej, mają różne przyczyny, tak, czasami i fizjologiczne, i biochemiczne, ale też z tego też choroby mają związek z rzeczywistością duchową, więc warto tutaj przy tej okazji, tym bardziej przy tak poważnej chorobie, jak pani mówi, żeby ona dosyć pilnie się nad tym zastanowiła, poszła do kogoś, kto się na tym zna, i rozeznała duchowo to zjawisko, czy w ogóle swoją sytuację. Bo być może ona ma jakieś problemy duchowe, być może ma jakieś grzechy nieodpuszczone, niewyznane i być może ta choroba jest też wynikiem tego grzechu. Taka jest możliwość, ja nie mówię, że tak jest, taka jest możliwość. I w tym momencie, jeżeli ona by na przykład weszła w to nawrócenie duchowe, w tą terapię duchową, to może być także uzdrowienie, może nastąpić zahamowanie choroby, prawda, czy jakiś inny rodzaj Bożego działania, które wtedy może zaistnieć w sposób wolny, bardziej już jakby otwarty, dlatego że osoba usunie przeszkody dla tego Bożego działania, przeszkody w postaci grzechu i przeszkody w postaci ewentualnego zniewolenia demonicznego, które też na bazie grzechu się pojawia. Dlatego mówię, ja tutaj radzę przy takim znaku, bo to jest bardzo wyraźny znak i fakt, żeby dokonała jakiegoś rozeznania duchowego, głębszego swojej sytuacji. I to zresztą w każdym przypadku jej to pomoże, bo jeżeli pogłębi swoje życie duchowe, to również sprawa przeżywania choroby, czy właśnie uzdrowienia, będzie bardziej tutaj właściwie, czy bardziej skutecznie przeżywana.
Radio Maria, bardzo proszę. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Chciałbym zabrać głos w dyskusji.
Prosimy się przedstawić.
Moje imię Mariusz. Chciałbym powiedzieć o tym, co w tej chwili ksiądz mówił i gość. Ponieważ ja na takie modlitwy jeżdżę również do Pińczowa, czasem zdarza się, że upadają ludzie w trakcie modlitwy i wiem, że nie należy takich osób ruszać i to później samo przychodzi. I powiem tak, że jestem też smutkowym porażeniem dziecięcym i muszę Państwu powiedzieć, że zdarzyło mi się, że upadłem parę razy, ale to ksiądz, który tę mszę odprawia, te msze są odprawiane co miesiąc w Pińczowie, również w kościele świętego Józefa na Szydówku w Kielcach i czasem takie upadki zdarzają się. A w ogóle to muszę Państwu powiedzieć, że z inną sprawą zadzwoniłem, bo dziś, wczoraj o godzinie 20:20 jechałem linią numer 4 w województwie świętokrzyskim. Znalazłem dokumenty osoby, która pozostawiła te dokumenty. Dałem to panu kierowcy i chciałbym powiedzieć, że ta osoba, która pozostawiła te dokumenty, to chciałbym powiedzieć, że są w zajezdni MPK na Pakoszu w Kielcach. Żeby się nie martwiła i proszę się tam zgłosić.
Dziękujemy, panie Mariuszu.
No właśnie, no to pan jakby potwierdził to, tą sprawę tych upadków, że one są, to co ja powiedziałem, że są upadki, które no, są związane jakby z takim doświadczeniem duchowym, takim doświadczeniem powiedzmy pewnego napełnienia przez Ducha Świętego. Nie możemy tego wykluczyć, aczkolwiek w ogóle upadek w Duchu Świętym, falling phenomenon, tak się bardziej to nazywa dzisiaj technicznie, jako zjawisko upadku, bo niekoniecznie musi być od Ducha Świętego, jest dosyć kontrowersyjnym zjawiskiem. I tutaj trzeba też, proponuję przeczytać taki dokument właśnie, czy tekst napisany przez kardynała Swenensa, który jeszcze za życia już nie żyje, był opiekunem ruchu charyzmatycznego i napisał taki właśnie dokument poświęcony temu zjawisku, które pozostaje kontrowersyjne, aczkolwiek nie jest odrzucane przez teologów, nie jest potępiane, bo taka możliwość istnieje, są też czasami dobre owoce. Natomiast zjawisko pozostaje samo w sobie kontrowersyjne, dyskusyjne i tam właśnie w tym dokumencie to jest dostępne w języku polskim. Można się bardziej zapoznać właśnie z tymi argumentami za i przeciw teologów, żeby bardziej wiedzieć, o co tutaj chodzi, ewentualnie też uniknąć pewnych no może złudzeń, prawda, czy po prostu bardziej głęboko do tego podejść.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Halo?
Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Joanna z Lubelszczyzny. Ja mam takie pytanie do księdza profesora, ponieważ różne tutaj sprawy zostały poruszane już na antenie, natomiast razem z mężem chcielibyśmy się dowiedzieć na temat następujący. Czy ksiądz profesor słyszał kiedyś, że młodzież gra w gry RPG? Są to takie gry wyobraźni. Świat wirtualny, pełen czarnych postaci, duchów, przepełniony magią czarną, białą. Córka również ma już prawie 20 lat, interesuje się wierzeniami celtyckimi. wikingami. Ja przyznam się, jako matka może nie zadbałam o jej rozwój duchowy zawczasu. Teraz jest już, wydaje mi się, za późno. Teraz tylko mogę namawiać, aby bardziej skierowała się ku Bogu. Natomiast jesteśmy bardzo zaniepokojeni, ponieważ ten świat tych wierzeń, tej magii, tych różnych wyobrażeń, tych scen odgrywanych w tych grach, no przepełnia ją praktycznie od rana do wieczora i jesteśmy zaniepokojeni, czy nie zmierza ona, nie zbacza z właściwej drogi.
Dziękujemy Pani Anno i prosimy o odpowiedź księdza profesora.
No, jest podstawa do niepokoju. Tak jak właśnie wcześniej Pan dzwonił i mówił o tych grach właśnie dla dzieci przy użyciu tablicy Ouija. Ouija, czyli to Ouija oznacza francuskie oui, niemieckie ja, czyli tak po prostu. To jest gra, czyli tak nie inaczej mówiąc, gra, która jest symulacją właściwie odpowiedzi, które daje duch w czasie seansu spirytystycznym, prawda? I chociaż dziecko może nie mieć intencji, no, tym bardziej jako dziecko, prawda, chociaż to różnie bywa, wywoływania duchów, to jednak przez pewne nastawienie, przez pewną aurę, przez nastawienie wyobraźni może nastąpić takie otwarcie. Dlatego, że tutaj jest z punktu widzenia antropologii chrześcijańskiej, czy w ogóle chrześcijańskiej wizji świata, nie ma granic takich, że wyobraźnia czy nasze otwarcie wewnętrzne, żeby ono się ograniczało tylko do podświadomości, czy do jakiegoś układu zamkniętego, tak jak psychologowie, często naturaliści, redukcjoniści, którymi być nie powinni, bo to nie jest naukowe, tylko to jest już światopoglądowe, wyznają taki redukcjonizm. Otóż jeżeli się otwieramy, jeżeli wyobraźnia się otwiera na takie symbole, które gdzieś, jak pani powiedziała słusznie, pochodzą z obszarów mrocznych, z obszarów też pewnych tradycji, to jest oczywiście misz-masz, taki synkretyzm i tak dalej w tych grach, to jest pomieszanie, ale to wcale nie zmniejsza faktu niebezpieczeństwa, ponieważ szatan nawet się może posłużyć głupimi rzeczami. Tutaj kiedyś nawet Thomas Merton, który znany jest bardziej z takich bardziej liberalnych poglądów, jakby napisał takie zdanie, że Kościół nie potępiał czasem magii, rzeczy takich różnych, bo uważał, że są głupie. Ale i przez rzeczy głupie może szatan działać. Czyli nawet jeśli, to właśnie Merton powiedział, czyli nawet jeśli taka gra jest konglomeratem różnych wyrwanych z kontekstu, wybranych powiedzmy elementów z różnych religii czy tradycji okultystycznych i to nie jest takie konsekwentne jak w takim autentycznym ezoteryzmie, to wcale nie przeszkadza szatanowi zadziałać, dlatego że to jest wszystko otwarte. Wyobraźnia, która nie jest chroniona przez łaskę, gdzie osoba się nie modli, a jeszcze do tego wchodzi w taki rodzaj identyfikacji przez wyobraźnię, przez uczucia, może łatwo się otworzyć na coś, co przekracza wyobraźnię uczucia, co jest poza podmiotem, poza wyobraźnią samą i podświadomością i wkroczy w jakiś rodzaj poza świadomości czy nadświadomości, czyli otworzyć się na wymiary, które po prostu są z innego świata. I na to mamy liczne dowody. Podobny problem występuje w hipnozie, prawda? Hipnoza przez naturalistów jest definiowana, chociaż nie ma jednoznacznej i ostatecznej definicji tego zjawiska, ona ciągle pozostaje w sferze interpretacji rozlicznych, może być otwarciem na coś, co nie jest tylko otwarciem na podświadomość, tylko na coś więcej. I dlatego tutaj należałoby przestrzec przed tym, przed takimi ćwiczeniami wyobraźni, zresztą dotyczy to nie tylko gier komputerowych, które tutaj są już jakby zwulgaryzowane i mocno prymitywne, ale czasami w ogóle tak zwanych wizualizacji czy ćwiczeń wyobraźni, nawet w kontekście bardzo spokojnym, powiedzielibyśmy, terapeutycznym, pedagogicznym. Nawet tam może nastąpić czasami, jeżeli osoba, zwłaszcza jeśli osoba nie jest uporządkowana moralnie, jeśli nie jest chroniona przez łaskę, to pewne eksperymenty z tak zwaną wyobraźnią, proszę zwrócić uwagę na etymologię słowa, też jest to łacińskie imago, bliskie też pojęciu magii, zresztą w magii zawsze wyobraźnia miała ogromną rolę, to tak na marginesie, ale to tak naprawdę jest to operowanie pewnymi obrazami, otwieranie się na pewne obrazy, na pewne wizje, które mogą przychodzić jakby też nie wiadomo skąd, prawda? Jest to tym bardziej groźne, jeśli właśnie nie ma tego zabezpieczenia od środka, ale gdyby było, no wtedy człowiek też by nie szukał tego, prawda? Więc to wszystko razem no, jest zawsze tym punktem takim no, zapalnym, no, dającym do myślenia. Ja nie mówię, że tak od razu musi być, tylko że taka jest możliwość. Tutaj operujemy, działając w sferze możliwości, i te możliwości również czasami są potwierdzone przez praktykę właśnie duszpasterską. Także tutaj na pewno można by córkę skłonić właśnie do, ja znowu jakąś perswazją, pani mówi, że za późno, nigdy nie jest za późno, proszę perswadować, proszę jakoś przekonywać, coś wymyśleć, no, jakoś ją tam przedstawić jej, powiedzmy, o wiele ciekawsze sprawy związane z chrześcijaństwem niż jakąś tam celtycką magią czy wierzeniami, które po prostu no, obiektywnie nie dorastają swoim znaczeniem, swoją wartością do tego, co jest w naszej tradycji. To też można udowodnić, tylko trzeba by jakoś się postarać. Trzeba perswadować, trzeba się modlić za córkę i perswadować, czyli mówić, jakoś do niej mówić, umiejętnie coś jej podsuwać, modlić się też o to, żeby coś, no, o jakąś okazję dla niej, żeby ona weszła bardziej właśnie w inne rzeczy, bardziej takie głębokie, bezpieczne.
Halo, bardzo proszę, Radio Maryja.
Profesora.
Kto telefonuje? Halo, i skąd?
Zygmunt z Kolonii.
Prosimy, panie Zygmuncie. Proszę bardzo.
Zakonny profesor obecny w studiu mówił o przekroczeniu pierwszego przykazania boskiego i zresztą słusznie mówił, że to rodzi najcięższy grzech, bo powiedział, że to jest pierwsze przykazanie boskie, a więc fundament w ogóle przykazań. Więc ja mam taką uwagę, że szatan w przeszłości skłaniał do bałwochwalstwa starożytne narody, które tworzyły sobie różnych bogów, różne postacie i wie, ponieważ szatan wie, że w tym, że ludzi, którzy troszeczkę liznęli chrześcijaństwa, nie da się skłonić do takiego prostego bałwochwalstwa, żeby sobie ulali na przykład cielca ze złota, czy jakieś zwierzę i jemu oddawali boską cześć, to postanowił przypruszyć troszeczkę boginię chrystianizmem, tak zwaną Matkę Boską. I to też może być, to też na pewno jest bałwochwalstwo. Na to bałwochwalstwo ładnie złapał tak zwany cały świat chrześcijański. To jest bardzo niebezpieczne, bo przez to bałwochwalstwo bardzo cierpi Polska na przykład, przez co Pan Bóg szczuje za karę bandyckie kraje na Polskę. To jest bardzo sprytnie pomyślane przez diabła. Na pewno szatan się tarza ze śmiechu, jakich to i urąga Bogu, jakich to głupich ludzi stworzył, że tak się dali nabrać na taką chytrą machinację, jak właśnie bałwochwalstwo polegające na czczeniu tak zwanej Matki Boskiej. Bo tutaj właśnie szatan...
Może pan się przedstawi, jakiego pan jest wyznania chrześcijańskiego czy parachrześcijańskiego? Pan się kamufluje.
Ja wyznaję chrześcijaństwo.
Ale proszę się przedstawić, czy pan jest świadkiem Jehowy, czy pan jest...
Ja nie jestem świadkiem Jehowy,
No.
Ale znam świadków Jehowy i oni wiedzą.
Ale proszę się, podają... proszę się przedstawić, jakiej orientacji chrześcijańskiej jest pan? Czy pan jest protestantem, czy pan jest...
Nie, nie jestem ani protestantem, ani żadnego wyznania nie jestem.
Aha, dziękuję bardzo. Mogę odpowiedzieć na pytanie? Dobrze. Jest taka kwestia, że tutaj właśnie z tą Matką Bożą, to jest... Ma pan bardzo małą wiedzę teologiczną, bo pan po prostu tutaj operuje schematami typowo protestanckimi, a czasami sekciarskimi, dlatego że tutaj chodzi o szczególnie o świadków Jehowy, czy także adwentystów, gdzie właśnie ten schemat bardzo taki prymitywny, że Najświętsza Maria Panna, która jest naprawdę zupełnie odwrotnie, jak pan tutaj mówi, jest wyzwolicielką narodów, która się troszczy o ich zbawienie, jest atakowana i wręcz demonizowana, utożsamiana czasami z boginią Izydą i tak dalej. To my te wszystkie teorie znamy. One to są teorie i bluźniercze, i nielogiczne, i przede wszystkim świadczące o ogromnej ignorancji teologicznej i także z kwestii egzorcyzmów. Proszę pana, niezliczone są przykłady, jak właśnie jak szatan nienawidzi Matki Bożej. Pan tutaj mówi o szatanie i jednocześnie podważa znaczenie Matki Bożej. To jest ignorancja. Szatan najbardziej nienawidzi Matkę Bożą z różnych powodów, dlatego że ona go oślepia, jest właśnie tym stworzeniem przebóstwionym. To na egzorcyzmach bardzo często wychodzi, jak szatan jest przerażony po prostu działaniem Matki Bożej, bardziej nawet niż czasami samego Boga, dlatego że Matka Boża bezpośrednio, bardzo szybko ingeruje, jest jej rola w ekonomii zbawienia, w ekonomii jest inna niż Boga. Tutaj dotykamy całej ekonomii pośrednictwa, którą niestety pośrednictwa Matki Bożej, aniołów i świętych, szczególnie Matki Bożej i świętych, którą niestety bracia protestanci przy różnych swoich zaletach i różnych swoich wartościach, także w działaniu przeciwko szatanowi, tutaj jest istotny brak. No i musimy o tym braku też mówić. Czasami jest to bolesny brak i z naszego punktu widzenia jest to profanacja, bo Matka Boża dla nas jest naprawdę świętością i to nie ma nic wspólnego z bałwochwalstwem, zwłaszcza jeśli jest dobrze przeżywane. Oczywiście, że może być nawet w Kościele, no każda rzecz może być nadużyta, może być magiczne nadużycie sakramentu, może być jakieś takie jednostronne skierowanie, powiedzmy, właśnie na kult aniołów, czy na kult świętych i tak dalej, ale to są kwestie nieistotne, one są zawsze do wyprostowania, chodzi o samą jakby matrycę teologiczną, tutaj nie ma żadnych sprzeczności z chrześcijaństwem, z idolatrią i te schematy protestanckie niestety no muszą być też podważane. Ja tu ubolewam, że niekiedy niektóre grupy też charyzmatyczne, także w Polsce, które przejmują modele protestanckie, to jest ogromne ryzyko. To wynika z nieuctwa, to wynika także z kuszenia, uważam, właśnie demonicznego. Przejmują modele protestanckie i zaczynają kwestionować oczywiście sakramenty, nie tylko Matkę Bożą, ale sakramenty, sakramentalia. To wynika z ignorancji. To wcale być nie musi, prawda? Wcale niekoniecznie trzeba czcić Pismo Święte, czy powiedzmy szanować Pismo Święte, Biblię i jakby te rzeczy usuwać, bo powtarzam raz jeszcze, działanie właśnie w walce z szatanem, to jest podstawowa sprawa. Matka Boża deprze głowę węża. Jeżeli mamy problemy, to właśnie zwracajmy się do niej także właśnie od tej strony. I to jest po prostu rzecz fundamentalna. To jest rzecz, która maryjna walka duchowa, teologia maryjnej walki duchowej rozwijana przez świętego Ludwika Guillaume de Montfort, prawda, czy kardynała Wyszyńskiego także w sposób wspaniały. To, co kardynał Wyszyński zrobił dla Polski, ustanawiając po prostu tą siatkę świąt maryjnych, kulty pierwszych sobót i tak dalej, to jest po prostu błogosławiona rzecz dla naszego kraju. To jest błogosławiona sprawa. Tu tak samo widzimy to. No, mógłbym dużo o tym mówić, dużo takich empirycznych, duchowych świadectw, na przykład przyjeżdżających ludzi z Zachodu, albo z Ukrainy, albo skądś tam, jak oni czują tą potężną zmianę w Polsce, ochronę, prawda, jak inaczej osoby opętane, nawet przewożone z Ukrainy czy z Białorusi, bo czasami egzorcyści przewożą do Polski, zupełnie inna reakcja w Polsce, one są tam, w Polsce się czują bardziej spięte, związane, właśnie dzięki dzięki tej obecności Kościoła wcielonego w różne formy. I teraz podważanie tego jest tak naiwne, jest tak ignoranckie, że kochani, naprawdę szkoda czasu. To trzeba wrócić naprawdę do Kościoła wcielonego, do teologii pośrednictwa. To wcale nie przeczy miłości Boga. To rozwija tę miłość Boga, to ją urealnia, ukonkretnia. Trzeba do tego wrócić. Trzeba wrócić do błogosławienia w rodzinach. Niech rodzice błogosławią dzieci, niech dają im znak krzyża, niech perswadują, że te wszystkie symbole satanistyczne czy inne są niekorzystne. Niedawno uwalnialiśmy taką dziewczynę, to trzeba było zdjąć po prostu z niej wszystkie symbole właśnie, bo dopiero po tym uwolnieniu było możliwe. I to się odbywało na siłę, bo na siłę nawet, bo ona była w stanie transu, więc trzeba było to zdjąć. Dopiero wtedy było możliwe to uzdrowienie. Tak samo więc symbole demoniczne działają jeszcze bardziej i na inny sposób, na sposób zupełnie inny działają symbole chrześcijańskie. I dlatego tutaj domy powinny być takimi mini świątyniami, powinien być krzyż, powinny być symbole święte, trzeba zrobić selekcję z jakimiś takimi rzeczami właśnie podejrzanymi, bo ta sfera przedmiotowa, symboliczna ma ogromne znaczenie także właśnie dla takiego duchowego bezpieczeństwa w domu. I to można też spraktykować. Przyjrzyjmy się, wejdźmy, jeżeli nie wierzymy temu od strony teoretycznej, to spróbujmy od strony także doświadczenia jakby to zweryfikować, zobaczyć, zmienić na przykład coś w tym względzie, o którym mówię, czy w taki sposób, jak mówię, a zobaczymy po prostu zupełnie inną sytuację duchową w domu.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon. Radio Maria, bardzo proszę. Halo? Bardzo proszę, Radio Maria.
Dziękujemy bardzo. I kolejny telefon.
Halo?
Bardzo proszę. Proszę wyciszyć Radio Dwornik.
Bardzo proszę, Radio Maria.
Proszę. Aha, już jestem. Nie tak, będzie jest. Pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz jest zawsze. Halo? Proszę się przedstawić.
Aha, już
jestem.
Halo?
Proszę wyłączyć radio odbiornik. Słyszymy się?
Tak.
Wyłączyć radioodbiornik i jesteśmy na antenie już, tak więc można rozpocząć swoją wypowiedź od przedstawienia się.
Mateusz z Krakowa.
Proszę, panie Mateuszu.
Czy tam jest ksiądz profesor, tak?
Tak, ksiądz profesor Aleksander Posadzki.
Serdecznie pozdrawiam i księdza prowadzącego. I w ogóle chciałbym też się odnieść do telefonu przed chwilą, bo ten pan tu, prawda, jakieś... No bluźnierstwo opowiadał, że Matka Boska jest jakimś, prawda, kłamstwem. No to ja bym temu panu chciał powiedzieć, że właśnie ja zostałem uwolniony od demona właśnie sam, dzięki modlitwie różańcowi i oddaniu się Matce Bożej. Ja teraz zajmuję się Dalekim Wschodem, jestem studentem stosunków międzynarodowych i zajmuję się Dalekim Wschodem i chyba Pan Bóg wybrał mnie do tego, abym modlił się za Japonię, ponieważ na przykładzie tego kraju widzę, co demon, bo Japonia nie jest krajem chrześcijańskim. I to, co demon im zrobił, jest przerażające. I też chciałbym poprosić słuchaczy, aby czasem po prostu pomodlili się za ten biedny kraj, bo to jest przerażające. Panosząca się pedofilia, pornografia i śmierć. I mam nadzieję, że tak jak papież Jan Paweł II mówił, że to oblicze tej ziemi, polskiej ziemi, musi się zmienić i się zmieniło, tak? Mam nadzieję, że kiedyś ich kraj się zmieni i świat się zmieni. Z Bogiem.
Z Bogiem, dziękuję. Panie Mateuszu.
No dziękuję za to świadectwo. Tutaj pan zwrócił uwagę na taką ważną rzecz, jak pogaństwo czy neopogaństwo. To jest dzisiaj ważna, to jest bardzo ważne, żeby sobie uświadomić, że chrześcijaństwo jest naprawdę tą wyjątkowym wydarzeniem duchowym i my musimy ewangelizować, właśnie nowa ewangelizacja, odpowiedzią na te wszystkie rzeczy, ten powrót magii, powrót satanizmu jest nowa ewangelizacja. Magia poszukuje mocy. Rytuały pogańskie polegały bardzo często na kontaktach z demonami, przywoływaniu tej mocy także demonicznej, czasami też może częściowo naturalnej, ale bardzo często w kontakcie właśnie duchowym czy spirytystycznym z tymi mocami osobowymi także. I w związku z tym tutaj to jest konfrontacja mocy. Dzisiaj są takie czasy, ja też mówię to do wszystkich w tym momencie, są takie czasy, my to widzimy po prostu na podstawie tych rosnących zniewoleń, że musi Kościół się odrodzić, musi być nowa ewangelizacja, musimy uzdrawiać, egzorcyzmować, głosić słowo, wskrzeszać umarłych. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli czcimy świętego Piotra i Pawła, każdy powie, że to są najwięksi apostołowie, prawda? To proszę zwrócić uwagę, że każdy z nich robił właśnie wszystkie te rzeczy, o których powiedziałem, robił. Piotr głosił słowo, uzdrawiał, egzorcyzmował, także wskrzeszał. Jest scena wskrzeszenia opisana zarówno przez Piotra, jak i przez Pawła. Pełny obraz, to nie jest, nam się kojarzy to jedynie tak jednostronnie czasami. My musimy wrócić do pełnej ewangelizacji. To prawda, różne są dary, różne są charyzmaty, ale nie można pokonać szatana tylko przez teorię, tylko przez kulturę, tylko przez poprawność moralną czy obyczajową. To jest moc zwodnicza, to jest moc, która czyni fałszywe znaki, to jest moc, która właśnie uzdrawia pozornie, ale sugestywnie. I tutaj odpowiedzią na to jest nowa ewangelizacja. Nie przymilanie się do pogaństwa, nie jakieś takie kompromisy, prawda, to co może tego za dużo było, prawda, i dlatego my jesteśmy teraz słabi, nie mamy mocy, nie mamy tej mocy, gdzie straciliśmy może coś, jakiś kontakt z tradycją właśnie, z tą tradycją dziejów apostolskich, z tradycją inicjacyjną też. Musimy do tego wrócić, dlatego że nie ma innej drogi na walkę z magią, z satanizmem, jak moc Boża. Jak moc Boża, prawda? To, o czym wszystkim mówimy, jeżeli ja mówię o bałwochwalstwie, o wierności, o wyborze, o tym, że wybór daje nam siłę, to nie jest znowu mowa dla mowy, to nie jest jakaś mowa moralistyczna czy legalistyczna, że tak robimy tak, bo jakieś prawo jest. Nie, jeżeli to zrobimy, to będziemy żyć, jeżeli to zrobimy, będziemy uzdrawiać, sami będziemy uzdrowieni, jeżeli to zrobimy, będziemy mieć życie wieczne. To są rzeczy fundamentalne, to jest sprawa życia i śmierci, to nie jest jakieś zjawisko tylko moralistyczne czy coś takiego na pokaz, czy rytualne. To jest sprawa podstawowa, a każdy kompromis, każde rozdwajanie serca właśnie osłabia nas. Wtedy szatan ma do nas dostęp i dzieją się różne złe rzeczy, które nawet nas zaskakują, bo nie chcieliśmy, prawda, to już w czasie naszego spotkania było dużo świadectw, które pokazały, że ktoś po prostu wszedł w bardzo poważne tarapaty, nawet nie wiedząc, że czyni zło, że po prostu zdradza Boga, bo nie był wyczulony na pewien rodzaj wierności, do której był zobowiązany był.
Odbieramy kolejny telefon. Bardzo proszę, Radio Maryja. Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Mówi Zofia z Gdańska.
Prosimy, Pani Zofiu.
Mam taką wielką prośbę do ojca profesora. Halo?
Tak, słyszymy się.
Chodzi o taką sprawę. Ja mam wnuki, które bardzo chorują, szczególnie na takie atopowe zapalenie skóry, więc wygląda to makabrycznie. No, leki najprzeróżniejsze nic nie pomagały, więc dzieci poszły z pomoc do homeopatyczne. I rzeczywiście na tyle pomogło, że nie musiały brać żadnych antybiotyków i w miarę było. Ale co ja zauważyłam, jedno jest przyjęte, było rok temu, a drugi było w tym roku, że po prostu nie lubią się modlić. Kiedyś tak bardzo lubiły się modlić, żeby babcia czytała im o tam w życiu świętych i tak dalej. W tej chwili to jest problem, żeby się pomodliły. Do kościoła oczywiście chodzą, bo rodzice chodzą, więc i one, ale widzę, że nie za bardzo i nie wiem, czy to mogłoby być powodem tego, że właśnie tak się zmieniły i nie wiem, co robić, jak to wpłynąć, bo się bardzo obawiam o nich. To jest jedno, a drugie, nie wiem, czy, no pewnie ojcowie nie wiecie, jest takie, nazywa się CHZM, urządzenie medyczne, które przez masaż, potem przez akupresurę i takie ogrzewanie promieniami podczerwonymi, no tak leczy. Rzeczywiście no, masę ludzi, którzy bardzo źle się czuli, mieli mieć operację, wszystko im jakoś to się wyleczyło przez, właśnie przez te masaże. No i teraz co jest wkładem tam w tym, bo to jest takie łóżko, które ma taką matę grzewczą, to są płyty takie epoksydowe, węglowe i nefryty. No i właśnie te promienie podczerwieni. I no nie wiem, czy to też jest jakieś przeciwwskazane, że to jest jakieś związane tam jakimiś siłami złymi. No nie wiem, czy ojcowie by mi mogli coś na ten temat powiedzieć. To wszystko.
Dziękujemy.
No pierwsza odpowiedź na pierwsze pytanie. Bardzo ważna kwestia. Otóż właśnie to, co pani mówi, to jest jakby nawet potwierdzone naukowo, że zażywanie homeopatii może osłabić jakby życie duchowe. Ksiądz dr Mirosław Nowosielski, psycholog, przeprowadził kiedyś takie badania właśnie nad młodzieżą zażywającą homeopatii. Stwierdził właśnie pewien związek między osłabieniem pobożności a zażywaniem homeopatii. Dziwne, ale prawdziwe. Czyli tutaj coś się dzieje. Homeopatia nie powinna uzdrawiać, bo jest pseudonauką, absolutnie pseudonauką. To jest zdanie jakby już no, naukowców najbardziej poważnych, prawdziwych naukowców, lekarzy, co zostało wyrażone także niedawno właśnie w opinii Naczelnej Rady Lekarskiej, która potępiła homeopatię, jakby nawet zakazała jej propagowania, nauczania kursów i tak dalej. A jednak ta pseudonauka, jednak to nic, ma jakąś moc. Więc pytanie, jaką moc? Nie są to prawa natury, to są prawdopodobnie siły spirytystyczne, ponieważ tutaj to nie jest, to jest jakby związane z całą genezą tego zjawiska, czy tego trendu ezoterycznego. Hahnemann, twórca homeopatii, otrzymał swoje receptury w czasie seansów spirytystycznych. Ale jest taka zasada też, którą Jacques Verlaine kiedyś odkrył też, gdy chodzi właśnie o spirytyzm czy okultyzm, że jeżeli jakaś wiedza jest objawiona przez duchy, to duchy zawsze będą chciały jakiejś zapłaty za to, prawda? I to jest właśnie ta zapłata, że to uzdrowienie może nastąpić, natomiast płaci się pewną cenę w postaci zniewolenia duchowego, bo utrata pobożności czy niemoc pobożności, niemoc w modlitwie jest taką ceną i tym właśnie zniewoleniem. I dlatego tutaj co trzeba by zrobić? No trzeba by się modlić nad tymi dziećmi też, to co nasi egzorcyści też polscy robią. Oni też mają właśnie negatywne doświadczenia z homeopatią i widzą te związki jakby ze zniewoleniem. Trzeba się udać jakoś tak na taką modlitwę, na przerwanie więzów i być może wtedy coś jakby tutaj odnowi. Sprawa tych wszystkich maszyn czy łóżek, czy tych innych rzeczy powołujących się na akupresurę i akupunkturę. Otóż przede wszystkim są dwa aspekty tego problemu. Podobnie jak właśnie w innych typach medycyny, tak zwanej właśnie alternatywnej, jak homeopatia. Aspekt pseudonaukowy, otóż i aspekt ezoteryczny, czy światopoglądowy w tym przypadku też. Otóż trzeba być bardzo krytycznym wobec tych wszystkich deklaracji, że coś jest skuteczne, że to jest jakaś no, super metoda i tak dalej, bo jest bardzo wiele nadużyć i tutaj motywacje finansowe są tak ogromne, że nawet niektórych lekarzy skłaniają, niestety zdarza się, jeżeli może być lekarz z wahadełkiem, to może być lekarz też taki nieuczciwy, który napisze na przykład opinię na temat jakiegoś produktu, prawda, który jest niewiele wart właśnie pod względem naukowym. I, natomiast to jest jakby jeden problem, że jeżeli to jest pseudonaukowe, to my bardzo często tracimy czas który jest cenny w sytuacji choroby i może narażamy się na bardzo poważne niebezpieczeństwa, także utraty zdrowia czy życia. Natomiast jest jeszcze inny problem duchowy. Tutaj problem duchowy polega na tym, że bardzo często właśnie w tej sytuacji szerzy się ideologie akupunktury i akupresury, które nie mają również odniesienia naukowego, które są także, nawet jeśli są zalecane przez niektóre szpitale, czy tam na przykład w Ameryce, to jest to na tej zasadzie takiej, że to jest powiedzmy na zasadzie efektu placebo, czyli komuś to pomaga i dlatego powiedzmy się to toleruje. W szpitalach się placebo jest też uważane za rodzaj terapii, więc to się toleruje. Natomiast to nie tylko o to chodzi. Chodzi też o to, że jest jakby przy tej okazji szerzona taka ideologia, prawda, ideologia orientalna związana z pewną medycyną chińską opartą o ideologię kanałów energetycznych, które uaktywniają się przez ucisk na tak zwane meridiany. Otóż meridiany nie mają żadnych podstaw naukowych, podobnie jak czakramy. To jest czakramy występują z kolei w filozofii indyjskiej. Natomiast są bardzo popularne, obydwa pojęcia są bardzo popularne, nadużywane, wszędzie stosowane, tak samo w sztukach walki. Wszystko jest na tych meridianach oparte i na energii ki, czy chi, która właśnie w tych meridianach, w tych kanałach energetycznych jakby przepływa. I tu jest cała też jakby ideologia zdrowia i choroby. To jest jakby osobny problem światopoglądowy. Bardzo jest to też stosowane właśnie w ezoteryzmie, w New Age, nadużywane, niekontrolowane, przegadane. Absolutna propaganda właśnie tej orientalnej mentalności. Ale też może inicjacji, bo tutaj jeszcze propaganda to jest jakby sprawa, powiedzmy, światopoglądu. Natomiast chociaż też propagować, można by powiedzieć, rzeczy niewłaściwie nie należy. Ale jest sprawa inicjacji. Jest takie zawsze pytanie, czy to nie jest inicjacja. Na przykład Shirley MacLaine, jedna z liderek New Age, która głosiła, że człowiek jest Bogiem, że ona jest Bogiem, twierdzi, że otrzymała inicjację w czasie akupunktury, czyli akupunktura nie jest tylko biologicznym działaniem. Tak samo czakramy, meridiany to jest tak zwana okultystyczna biologia, to nie jest czysta biologia, to nie ma potwierdzenia w biologii, to jest już jakaś duchowość. I tu jest to ryzyko, że jeżeli my dotykamy tej ideologii, nawet mentalnie, jeżeli my ją propagujemy, a zwłaszcza jeśli my przyjmujemy ją na poważnie, otwieramy się na nią, czy my także przez te łóżka, nawet jeśli to jest w wersji uproszczonej i tam tej rzeczywistej akupunktury, akupresury tak naprawdę nie ma, jest to oszustwo, to także tutaj możemy się otwierać na pewien rodzaj inicjacji i właśnie ta inicjacja tutaj działa, tak samo jak w homeopatii. W homeopatii nie działają te wszystkie rzeczy, które tam są jakby ogłoszone, propagowane, tylko ten moment inicjacji, że ja się na to otwieram, że ja to akceptuję, prawda? Że ja po prostu przyjmuję ten rodzaj wierzeń okultystycznych, wierzeń bałwofalczych, które tam są ukryte i które analiza filozoficzna i teologiczna odsłania i dlatego to działa. Właśnie ludzie nie rozumieją, że to, że coś działa, że nawet nagle działa, że nawet jeśli to jest cud, tak zwany cud, to jeszcze o niczym świadczy, czasami tym gorzej. Święty Augustyn powiedział, trzeba się wystrzegać wróżbitów, którzy mówią prawdę. Oczywiście oni nigdy prawdy nie mówią, bo nie znają jej, ale jeżeli wróżbita nie jest takim zwykłym kłamcą, oszustem, a coś tam wie, to właśnie jego trzeba się wystrzegać, nie tego oszusta, czy bardziej jego niż oszusta. Tak samo można powiedzieć o uzdrawiaczach. Jeżeli jakiś uzdrowiacz ma jakąś moc, a jest to moc bardzo niejasna, niejasnej proweniencji, jeżeli jego światopogląd jest niejasny, idolatryczny, to właśnie takiego uzdrawiacza trzeba się tym bardziej właśnie, tak jak pana Nowaka właśnie, czy innych, którzy mają jakąś moc, tylko nie wiadomo skąd, albo wiadomo skąd, nie jest to moc z Ducha Świętego. to wtedy trzeba się ich wystrzegać, ponieważ to są ludzie, którzy wikłają właśnie w problemy duchowe. I potem trzeba dokonać strasznej pracy duchowej. Może być jedna wizyta, a powrót może być kilka lat z tego. Wychodzenie kilka lat. Proszę zwrócić uwagę, jaki brak proporcji właśnie w stosunku do tego skutku, który następuje. Tu mieliśmy tutaj w czasie tej audycji wiele przykładów, już nawet ja znam dziesiątki, setki innych podobnych przykładów, ale tu już kilka przykładów, które tu były zrealizowane, już jakby potwierdzają te zasady.
Ojcze profesorze, na zakończenie już naszego spotkania, gdyż 51 minut po godzinie pierwszej, prosimy o takich kilka słów, oczywiście podsumowania, chociaż każde zdanie, każda sytuacja, każdy telefon rzeczywiście był prowokacją do tego, aby ufać przede wszystkim Panu Bogu i aby odrzucić wszystkie te rzeczy związane z okultyzmem, spirytyzmem, a przede wszystkim z kultem szatana. Ale gdzie możemy znaleźć, w jakiej literaturze możemy szukać pogłębienia tych treści, które dzisiaj mogliśmy zgłębiać pod kierownictwem księdza profesora po godzinie 18.15, 21.40 i teraz też w programie nocnym.
Zanim jeszcze odpowiem krótko na to pytanie lub jakby streszczę to, co było powiedziane, to jeszcze przypomniało mi się to, co jedna z pań pytała. Mówiła o zdejmowaniu uroków. Otóż to też jest jakby zakazane, ponieważ nie istnieje już stary rytuał egzorcyzmów z 1614 roku, zakazywał chodzenia do magów w przypadku zniewoli magicznych, ponieważ takie praktyki były i one gdzieś tam do tej pory są. Otóż nie można magii zdejmować przez kontrmagię, bo to jest kolejne wikłanie się w ten sam mechanizm, dodawanie grzechu do grzechu i nawet wpadanie w jakieś pułapki, jeszcze działanie niewidzialnych sił, które tutaj przy takim otwarciu mogą się aktywizować. A więc nie należy tego robić. I teraz jakby podsumowując, widzimy, jak to jest wszystko dzisiaj bardzo złożone. Dzisiaj ezoteryzm i nawet satanizm chętnie się powołuje na psychologię czy na naukę. Mamy nowe czasy, trzeba się kształcić, trzeba rozróżniać, trzeba w jakiś sposób odróżniać zarówno aspekt racjonalny, intelektualny, naukowy, czy właśnie pseudonaukowy, jak też ten teologiczny, duchowy. Duchowość, rozeznanie duchowe opiera się na teologii, na zasadach teologicznych. Jeżeli jakieś działanie, jakieś nawet cudowne, sugestywne, a tutaj właśnie ta fałszywa duchowość bardzo często epatuje pewnymi znakami, pewnymi cudami czy pseudocudami, to musimy właśnie konfrontować to z doktryną, z dogmatem. Tak zwany cud musi być związany jakby z doktryną, z prawdą teologiczną. Nie może jej przeczyć, nie może być poza tą prawdą. A więc bardzo ważne tutaj są te zasady teologiczne. Musimy tutaj jakby to badać. Samo zjawisko, że coś pomaga, że coś się dzieje, o niczym nie świadczy, bo to może być pułapka, potem po okresie krótkotrwałej poprawy może być jeszcze gorzej, a zwłaszcza gorzej w sensie duchowym. I to nie można jakby z własnej duszy sprzedawać za zdrowie czy z innych powodów, trzeba to wszystko rozeznawać. Gdy chodzi o literaturę, no to literatura jest, odsyłam też do moich pozycji, tutaj lada tydzień wyjdzie też mój taki pierwszy, może w Polsce znaczący, taka encyklopedia zagrożeń duchowych, mająca, która będzie miała około 700 stron i tam właśnie wespół jest kilka haseł też księdza, profesora Zwolińskiego, też była mowa o mnie, o księdzu Zwolińskim, więc tutaj w tym momencie razem też występujemy w tym leksykonie. Będzie też kilka haseł księdza profesora Kieresia, filozofa z Kulu. To się nazywa Encyklopedia Zagrożeń Duchowych i ona się pojawi tam. Tam będą wszystkie te problemy, o których dzisiaj mówiliśmy. Homeopatia, irydologia, holizm, bionergoterapia. W takiej ocenie właśnie teologicznej i naukowej, i teologicznej będzie można się tutaj do tego odwołać, czy w jakiś sposób sobie się z tym zapoznać. Jest moja ostatnia książka, Psychologia New Age, też jakby wyjaśnia kwestie związane właśnie z Bertem Hellingerem, z kinezjologią edukacyjną, która ma również charakter jednocześnie pseudonaukowy, jednocześnie okultystyczny, ze scjentologią, z metodą Silvy, NLP, pozytywne myślenie. To wszystko jest w tej książce takiej właśnie formy okultyzmu, takiego jakby psychologicznego, naukowego czy paranaukowego, który się tak podszywa pod naukę, w istocie kamufluje bardzo wiele takich rzeczy duchowych, niebezpiecznych i pod pozorem psychologii właściwie ukrywa procesy duchowe, zjawiska duchowe. To jest też bardzo dzisiaj modne i tutaj niebezpieczne. I tutaj myślę, że gdy chodzi o sprawę też egzorcyzmów, czy opętań, czy demonologii, jest taka moja książeczka Egzorcyzmy, opętanie, demony, 2005 roku. No i też tutaj są prace księdza Zwolińskiego, też wydawnictwo M, też taką serię Podstawy Warki Duchowej, Podstawy Chrześcijańskiej Warki Duchowej wydawało w swoim czasie. To ta seria jakby już jest archiwalna, ale być może można dostać gdzieś w bibliotekach czy gdzieś, prawda? Cała seria, tam jest też kilka moich książek, jeszcze egzorcystów włoskich, których tłumaczyliśmy też właśnie w tym celu, żeby to było praktyczne, Podstawy Chrześcijańskiej Warki Duchowej. I tam dużo można praktycznych rad znaleźć właśnie na te tematy. Tutaj też polecam też publikację Roberta Tekieli, dziennikarza, autora też, który sam przeszedł pewną drogę duchową, od strony jakby doświadczenia, wyszedł z pewnych rzeczy. Też dobrze pisze o tych sprawach. Jego publikacje też tutaj, jest kilka publikacji, jedna dotycząca też homeopatii, bardzo zgrabnie ujęta. No i w ogóle myślę, że jest w ogóle dużo literatury. Trzeba po prostu troszeczkę się rozejrzeć w tych pozycjach moich, czy księdza Zwolińskiego, czy właśnie Roberta Tekielego, będzie można znaleźć bibliografię też, bo te w tych książkach z kolei one odsyłają do innych książek, które tam są też obecne. Tutaj mam przed sobą też taką książeczkę wydaną przez Palotinum, Idź przez szatanie, Kościół wobec problemów satanizmu. Taki zbiór artykułów, które powstały z inicjatywy Kongregacji Nauki Wiary i były publikowane na łamach wcześniej L'Osservatore Romano w latach 90. Teraz w wersji polskiej opublikowany. Takie bardzo trafne, proste ujęcie satanizmu z różnych stron. Od strony antropologicznej, teologicznej, duszpasterskiej, psychologicznej, socjologicznej. I bardzo taka niewielka książeczka, bardzo, bardzo pożyteczna. Także no myślę, że tutaj no też w internecie też, proponuję też zajrzeć na strony na przykład Dominikanów, którzy prowadzą ośrodki informacyjne na temat sekt. Tam jest dużo artykułów, też i moich, i innych wielu autorów i tam też można znaleźć odnośniki do innych stron i też po prostu jest sprawa jakby tematycznie uporządkowana. Jest też taki portal, nazywa się egzorcyzmy.pl. Tam można znaleźć całą masę artykułów i porad też bardzo praktycznych dotyczących właśnie zniewoleń i takich rad, także oczywiście w konfrontacji z nauką, z psychiatrią, z psychologią, bo to zawsze też jest potrzebne, jak właśnie wyjść z tych niewoleń, które się dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo szerzą. I to właśnie chcę podkreślić, to jakby jest może też bardzo ważne, że to trzeba bardziej zwrócić na to uwagę, ponieważ jest taki ogólny sceptycyzm, z drugiej strony niewiedza, także w Kościele, także wśród osób duchownych, które się uczą. Ja widzę, jak niektóre osoby się uczą przez doświadczenie, mnie to cieszy. Ciągle jednak jest za mało wiedzy, za mało doświadczenia i próbuje się jakby naturalizować pewne rzeczy. Odsyła się, jak powiedziałem, do psychiatrów, do psychologów, przy czym czasami nawet same osoby nie znające się na rzeczy mówią, a to histeria, a to tak jakby się znały na histerii albo na innych rzeczach. Nie, raczej dmuchajmy na zimne. Pamiętajmy, że szatan może się objawić także przez chorobę, czy razem z chorobą współistnieć, a cierpienie tych osób, które są zniewolone, jest po prostu niewyobrażalne. Jest niewyobrażalne. I nie pomoże im wtedy szpital psychiatryczny, nie pomoże im terapia farmakologiczna. To będzie strata czasu, czasem strata zdrowia, czasem dopiero jedno i drugie, jeżeli to są przypadki z pogranicza, bo takie mogą być i oczywiście mogą być i choroby psychiczne, ale jeżeli to są przypadki z pogranicza, to trzeba tu zastosować adekwatne środki, jak działanie duchowe, a nie jakieś tylko męczenie ludzi właśnie terapiami naturalistycznymi, które nie będą miały w tym przypadku skutku. I jeszcze raz na koniec zwracam uwagę na takie dwa rodzaje zagrożeń. Satanizm jest zagrożeniem takim bardzo krzyczącym. To jest wprost odwoływanie się do szatana, tam jest przemoc, tam jest zło, tam jest grzech, tam jest kult zła. Ale z kolei New Age, ezoteryzm, okultyzm bardzo często nie mówi o szatanie wprost, ale również się do niego odwołuje, czasami bezwiednie. I to widać potem już po skutkach, właśnie na egzorcyzmach wychodzi, że ktoś nigdy nawet nie wiedział o szatanie, a stał się jego ofiarą. Czyli uważajmy na ten czarny satanizm i na ten biały satanizm. Ja to nazywam białym satanizmem, gdzie szatan działa jako anioł światłości, właśnie w magii, w okultyzmie, w takich nowych formach, w nowych technikach umysłowych czy duchowych, działa pod postacią anioła światłości. Zupełnie inny rodzaj działania, zupełnie inny rodzaj zwodzenia. Tego się musimy uczyć i to jest wielka, wielka sprawa, żeby właśnie uniknąć tego rodzaju niebezpieczeństw.
Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję. Naszym i Państwa gościem był ojciec profesor Aleksander Posadzki, jezuita. Życzymy Państwu dobrej, spokojnej, błogosławionej nocy. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.